Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Ewa Dygaszewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Pomorskiem, certyfikowana edukatorka i dietetyk. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dlaczego ludzie tak lubią słodycze? Bo ja mam wrażenie, że czasami niektórzy mają wręcz wrażenie, że organizm się dopomina tego słodkiego.
Smak słodki to jest pierwszy smak, jaki my poznajemy. To jest smak mleka mamy i nam zawsze ten smak słodki kojarzy się z bezpieczeństwem, ze spokojem, z takim poczuciem pozytywnym, tak? Z odczuciami bardzo pozytywnymi. I szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach, jeżeli mamy właśnie dużo stresów, dużo rzeczy dookoła nas się dzieje, to my szukamy tego uspokojenia, tego wyciszenia. I dlatego sięgamy po słodycze, żeby właśnie to uzyskać, żeby się uspokoić, wyciszyć.
Czyli tak naprawdę to nie nasz żołądek się dopomina, tylko nasz mózg, można powiedzieć.
Tak, no nasz mózg żywi, właśnie nasz mózg dowodzi i nasz mózg nam podpowiada, czego nam brakuje, tak? Czasami ten sygnał, że nagle chce nam się jeść dużo słodyczy, to jest sygnał, że brakuje nam tego spokoju i tego czasu dla siebie.
Te słodycze
to jest taki znak ostrzegawczy.
Słodycze też potrafią ukoić nerwy, prawda?
Tak, tak, to prawda. Chociaż w przypadku dzieci widzimy, że czasami nadmiar tych słodyczy potem działa w odwrotny sposób, czyli najpierw niby dziecku dajemy słodycze, żeby je nagrodzić czy uspokoić, a potem właśnie dziecko nagle tym nadmiarem energii nie potrafi go zagospodarować i zaczyna być nadmiernie aktywne.
Ze słodyczy ciężko jest bardzo zrezygnować. Czy to oznacza, że wręcz można się od cukru uzależnić?
Tak, i wielokrotnie takie badania były prowadzone, gdzie sprawdzano właśnie, jak bardzo nasz mózg tego cukru potrzebuje i się od niego uzależnia. To jest tak, że im więcej słodyczy jemy, tym więcej nam się tego słodkiego chce. Nawet badania były takie robione na myszach, gdzie podawano myszom wodę z narkotykiem i wodę z cukrem i ten cukier bardziej był pożądany i przez te myszy oczekiwany niż właśnie ta woda z innymi substancjami. Także tak, nasz mózg lubi cukier, bo też nasz mózg się żywi cukrem, nie białkiem, nie tłuszczem. Dlatego węglowodany dla naszego mózgu są ważne, ale no nie powinniśmy za często sięgać po te cukry proste.
Teraz zbliżają się święta Wielkiej Nocy. U wielu osób na pewno na stołach znajdzie się dużo różnych ciast, dużo różnych słodyczy. To jest też taka dla nas nagroda. Czekamy na to, żeby w święta tych słodyczy trochę popróbować, ale to jest trochę też niebezpieczne dla naszego zdrowia.
Ja jestem zawsze zwolenniczką takiego złotego środka. Wszystkiego możemy spróbować i warto włączyć w ten plan świąt spacer aktywny. Mamy piękne miejsca, gdzie możemy na spacer pójść w święta, więc popróbujmy, spróbujmy każdego przysmaku ze stołu, ale ilość. To jest największy problem wielu pacjentów, którzy po prostu no, nie potrafią zapanować nad ilością, bo o tyle, o ile kawałek sernika no, nikomu nie zaszkodzi i potem jeszcze fajny spacer, ale już trzy kawałki to już będzie dla naszego organizmu rzeczywiście za dużo.
Pół sernika niektórzy pewnie będą próbowali. Przejdźmy w takim razie może do takiego wyjaśnienia naszym słuchaczom, o co chodzi tak naprawdę w tym cukrze, bo mamy cukry proste i złożone. Co to tak naprawdę znaczy i w jakich produktach co występuje?
Cukry proste to są takie cukry, które szybko są trawione i wchłaniane przez nasz organizm. To są takie cząsteczki glukoza, fruktoza, galaktoza, tak? To są monocukry, są disacharydy, czyli takie podwójne cząsteczki cukrów, które występują w ziarnach zbóż, które występują właśnie taka sacharoza, najbardziej popularna u nas, czyli cukier stołowy tak zwany, tak?
Cukier biały ten taki, tak? Do słodzenia, tak. Herbaty na przykład.
Ale również ten produkowany, bo to jest i sacharoza, to jest połączenie glukozy z fruktozą. I ten cukier również występuje, jest produkowany z trzciny cukrowej, z buraków, może być to miód, może być to syrop klonowy. Bardzo często wydaje nam się, że jak my sięgamy po cukier brązowy, że to jest zdrowsza wersja tego cukru białego. Oczywiście jest on mniej oczyszczony, ale różnica tych składników mineralnych w porównaniu do cukru białego, do cukru brązowego jest naprawdę minimalna. My nie czerpiemy składników mineralnych z cukru, więc nie możemy pocieszać się tym, że ten cukier brązowy ma trochę składników mineralnych w sobie. jest to dla naszego organizmu cały czas cukier.
A cukier może być też zakamuflowany, prawda, w różnych produktach, bo nam się wydaje, że no cukier występuje tylko w słodyczach czy w samym cukrze, ale tak naprawdę może być w czym?
Bardzo często producenci tutaj, bo na co dzień pracuję w poradni diabetologicznej, więc wielu pacjentów moich diabetologicznych się nabiera na to, że na przykład na ciasteczkach jest informacja, że jest bez cukru i oni wierzą w to, że jest rzeczywiście bez cukru. Po pierwsze, jest tam mąka, a mąka to też jest źródło węglowodanu, więc jeżeli jest mąka, to na pewno podniesie poziom glukozy. Jeżeli jest miód, na przykład w chlebach bardzo często, chleby są schłodzone miodem, tym sztucznym najczęściej. Jeżeli jest słód jęczmienny, jeżeli jest karmel, jeżeli jest melasa, to wszystko dla naszego organizmu jest cukier i pod takimi różnymi postaciami producenci ukrywają właśnie tą nazwę cukier. Teraz bardzo popularnym też jest takim sposobem słodzenie różnych przekąsek sokiem owocowym, czyli skoncentrowany sok owocowy jest dodawany na przykład do ciasteczek i jest informacja, że są bez cukru, no ale zawierają fruktozę, czyli cukier z owoców. Dla naszego organizmu to jest cukier prosty, tak, który szybko się wchłania i podnosi nam poziom glukozy szybko.
Czyli warto właściwie chyba czytać etykiety, bo na tych etykietach czasami można znaleźć no, zaskakujące wręcz składniki, na przykład w wędlinach nawet może być, prawda, cukier.
Tak, bardzo często teraz do wędlin jest dodawana glukoza. No to, co ostatnio mnie najbardziej zaszokowało, że nawet w musztardzie już jest glukoza, więc no rzeczywiście ta glukoza jest dodawana, czy syrop glukozowo-fruktozowy, bo to też jest najtańszy taki wypełniacz i słodzik do różnych produktów, jest rzeczywiście dodawany no prawie do wszystkiego.
A te wszystkie opisy na tych etykietach, one mogą też wprowadzać w błąd. Są takie oznaczenia, które są takie nieoczywiste, które mogą nas oszukać?
Pierwsza rzecz, jaka oszukuje pacjentów czy osoby kupujące różne produkty, to jest to, że producent rozbija nazwę cukier na parę różnych substancji. I nie występuje w tym momencie cukier na pierwszej czy drugiej pozycji. Jeżeli go rozbijemy na parę różnych nazw, to nagle on gdzieś tam się nam gubi w tym spisie, co jest składnikiem tego produktu.
Bo przepraszam, ja bym się tylko wtrąciła tutaj, bo w etykietach opisy są w ten sposób, że zawsze na pierwszych miejscach są składniki, których jest najwięcej w danym produkcie, tak? Czyli jak na przykład cukru byłoby w czymś bardzo dużo, to on by był pierwszy, a jak się go rozbije na składniki,
na miód, na maltozę, tak.
Tak, to wtedy można je w innym miejscu niż na początku tej listy umieścić.
Tak, i wtedy one gdzieś tam się gubią nam właśnie w tych wszystkich składnikach, albo na przykład są właśnie te soki owocowe, albo jakieś owoce suszone i nam się wydaje, że to jest fajny, zdrowy produkt. Natomiast jak spojrzymy na to, ile tam jest w tym ciasteczku czy w tej przekąsce cukrów w sumie, to się dopiero wtedy okazuje, że tam rzeczywiście jest tego cukru dużo.
To ile w takim razie cukru potrzebuje na dobę człowiek, żeby być zdrowym? Bo my chyba używamy go tak na co dzień trochę za dużo, z tego co pani mówi.
Tak, no cukrów prostych powinno być mniej niż 10% naszej diety, ale tak naprawdę Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, określiła, że ta podaż węglowodanu w naszej diecie, tej całodziennej kaloryczności, to powinno być około 50%. No od 45 do 55% to jest ta zawartość węglowodanu w naszej diecie. I wystarczy zjeść 400 gram warzyw i owoców i 30 gramów jakichś zbóż, żeby dostarczyć tą zakładaną ilość węglowodanów. Czyli my tak naprawdę tych cukrów prostych, czyli słodyczy, tak popularnie mówiąc, nie potrzebujemy w ogóle w naszej diecie. My możemy czerpać te cukry z owoców, na przykład jedząc owoce jako deser, to jest wystarczająca ilość dla naszego organizmu tych cukrów prostych.
A dlaczego w ogóle po cukrze się tyje na przykład? Albo w ogóle, że on jest szkodliwy dla zdrowia? Co w nim takiego jest? Jak to działa, że nam szkodzi?
No właśnie, tutaj musimy rozgraniczyć te węglowodany złożone i te cukry proste. Bo jeżeli mamy w diecie, powiedzmy, pieczywo pełnoziarniste, grube kasze, płatki owsiane górskie, te zwykłe, jeżeli mamy makaron razowy albo 100% durum, to są takie długo strawialne węglowodany, które nie powodują tycia. Jeżeli ograniczymy oczywiście ilość, no bo jeżeli ktoś zje najlepszego pieczywa pół kilograma, to oczywiście przytyje też. Natomiast jeżeli popatrzymy na te cukry proste, które są właśnie w słodyczach, w dużej ilości, jeżeli zjemy dużą ilość owoców, to one, jak się szybko strawią, powodują nagły wyrzut insuliny z trzustki. A insulina jest hormonem budującym, anabolicznym. I właśnie takie wyskoki insuliny mogą spowodować przytycie. Poza tym też zwiększamy kaloryczność naszej diety. Mały batonik może mieć tyle kalorii, co cały obiad, tak? Który się składa z surówki, z ziemniaczków, czy z kaszy, z mięsa. Czyli w małej objętości możemy dostarczyć sobie naprawdę dużo kalorii. Ja to kiedyś pokazałam swojej córce, jak była właśnie nastolatką. Poszłyśmy do fast foodu i zjadłyśmy posiłek, który miał 600 kalorii. Naprawdę to jest ilość kalorii, która jest w dużej porcji obiadu. I zanim doszłyśmy do domu, już obie byłyśmy głodne. I to pokazuje, jakie to są puste kalorie.
A co pani w takim razie sądzi o takich zamiennikach cukru? To też są takie popularne substancje, które niektóre osoby używają zamiast cukru, licząc na to, że tych kalorii wtedy będzie mniej i że to będzie zdrowsze. Czy one rzeczywiście są zdrowsze?
Dla niektórych pacjentów jest to rzeczywiście dobre rozwiązanie. Jeżeli ktoś lubi posłodzić kawę, herbatę i użyje sobie słodzik, tak, w ograniczonej też ilości, bo to nie jest tak, że jestem jakąś fanką tych słodzików, aspartam, acesulfam, ale jeżeli ktoś ich używa mało właśnie do słodzenia kawy i herbaty, to jest to dla niektórych osób dobre rozwiązanie. Są też możliwości takie, żeby ciasto zrobić nie z cukrem, tylko z ksylitolem, z erytrytolem albo ze stewią. Tutaj to trzeba już dopasować to do swoich upodobań kulinarnych, bo to jest jednak inny smak. I tu trzeba się zastanowić, czy ilość, czy jakość. Ja czasami pacjentom mówię, że lepiej zjeść kawałeczek naprawdę czegoś, co smakuje tak, jak lubimy, bo my też przyzwyczajamy się do pewnych smaków. My chcemy, żeby ten sernik smakował jak sernik, który jeszcze był w domu, powiedzmy, tak? Czy robiła mama, czy babcia. Czyli zjedzmy kawałek, idźmy na spacer, zamiast zjeść większą ilość, no nie tak smakującego deseru, jakbyśmy sobie wyobrażali, bo nie ukrywajmy, że ten erytrytol czy ksylitol, czyli te alkohole cukrowe, one mają inny posmak, taki chłodny, więc to nie jest to samo. Na pewno nie możemy się tak nastawić, ale rzeczywiście kalorii mają dużo mniej.
A czy można jakimiś innymi wypiekami na przykład zastąpić nasze tradycyjne mazurki, baby czy paschę? Czy po prostu są jakieś sposoby na to, żeby tego cukru w święta mniej spożywać, a święta żeby były, żeby to ciasto było?
Zawsze możemy ograniczyć ilość cukru tego dodanego. Jeszcze moja babcia dodawała powiedzmy półtorej szklanki gdzieś do ciasta z cukru, ja dodaję pół, czyli możemy się odzwyczaić od tego bardzo słodkiego smaku. Możemy po prostu tych cukrów dodać mniej. Możemy też częściowo na takim mazurku no, nie dodać tyle jakiejś masy kajmakowej, dodać trochę więcej owoców, tak, żeby to trochę były te cukry powiedzmy zdrowsze, tak, czyli wolniej też strawialne. Możemy w ten sposób jak najbardziej próbować, możemy dodać orzechy, które są źródłem składników mineralnych, możemy i białka, więc możemy w taki sposób też ulepszać te nasze słodycze, ale jeżeli ktoś zrobi sobie na przykład słodycz, gdzie posłodzi powiedzmy to ciasto daktylami suszonymi albo owocami w dużej ilości, no to też nie może się spodziewać, że tam cukru nie będzie, tak? Ten smak uzyskamy słodki poprzez dużą ilość tych owoców w dodatku do ciasta. Też picie odpowiedniej ilości płynów, bo my czasami za mało pijemy właśnie herbat ziołowych w święta, żeby trochę jakby poprawić ten nasz oczyszczanie organizmu, ten nasz metabolizm, właśnie spacer i mniejszej ilości każdego. Może nie potrzebujemy na przykład na tym stole dwóch mazurków czy trzech, może wystarczy jeden, którego każdy będzie mógł posmakować. Więc tutaj zastanówmy się, czy rzeczywiście potrzebujemy takich ilości jedzenia. Ja w ogóle jestem za tym, żeby no, oczywiście nie marnować, nie wyrzucać jedzenia, więc starajmy się dopasować te ilości do naszego rzeczywistego zapotrzebowania, bo teraz te potrawy, które jemy w święta, są dostępne dla nas przez cały rok, więc nie musimy się jakoś wyjątkowo w święta najadać.
Na zapas.
Ograniczmy te ilości.
Zapraszam Państwa na krótką przerwę, po niej wracamy do rozmowy, a będzie ona dotyczyła insulinooporności.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Połączyliśmy się z Ewą Dygaszewicz, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Pomorskiem, certyfikowaną edukatorką i dietetykiem.
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałam porozmawiać o insulinooporności. Czy to jest częsty problem i kiedy on się właściwie może pojawić? Bo ja mam takie wrażenie, że zewsząd słyszę, że ten problem występuje i bardzo wiele osób się na to skarży.
Tak, rzeczywiście jest coraz więcej osób z insulinoopornością, tylko u nas cały czas ta insulinooporność jest niewłaściwie postrzegana, dlatego że insulinooporność jest objawem. Jest objawem tego, że komórki zamykają się na cukier. One tego cukru po prostu więcej nie chcą. Jeżeli zrobimy sobie krzywą glukozową i do tego krzywą insulinową, to każda osoba, która ma nadwagę czy otyłość, będzie miała cechy insulinooporności, czyli tego, że jej komórki zaczęły się zamykać na węglowodany. I zawsze lepiej, zanim zaczniemy te komórki chemicznie odtykać, czyli podawać leki, jest zastanowić się nad naszą dietą, czy my nie przesadzamy z ilością właśnie kalorii i węglowodanów w naszej diecie, czy nie warto dać tym komórkom odpocząć, zanim zaczniemy przyjmować leki.
Czyli tak mówiąc wprost, czego się nie powinno jeść i skąd mamy wiedzieć, że akurat tego właśnie nie?
No właśnie te proporcje w naszej diecie. Węglowodany powinny stanowić około 50%. I tak jak nie lubię przechodzenia na jakąś monodietę, czyli takie pomysły, że wyrzucamy w ogóle węglowodany, to rzeczywiście ich ilość powinna być ograniczona. Jeżeli to jest kobieta, to może na to śniadanie wystarczy jedna lub dwie kromki chleba. Jeżeli to jest mężczyzna, no to maksymalnie trzy. My naprawdę nie potrzebujemy takiej ilości kalorii, jaką lubimy spożywać, nie ukrywajmy, tak? Bardzo dużo osób też wpada w takie błędne koło, czyli nie je śniadania, nie je drugiego śniadania i potem zaczyna to jedzenie po południu i wieczorem. Nawet ostatnio miałam taką pacjentkę, młoda dziewczyna, 19 lat, ponad 100 kilo, właśnie przytyła w takim systemie jedzenia, tak? Czyli nie jadła śniadania, nie jadła drugiego śniadania, cały dzień. Przecież nasz organizm musi funkcjonować, skądś musi tą energię czerpać. Czyli pierwsza część dnia to przeważnie jest ten moment, kiedy my pożyczamy od naszego organizmu. Mamy w wątrobie zmagazynowaną glukozę, glikogen wątrobowy i pożyczamy sobie, a potem w drugiej części dnia organizm mówi, a teraz mi oddaj to, co pożyczyłaś, bo jutro znowu będę musiał ci pożyczać. I my zmieniamy się w taki spichlerz, czyli nie na bieżąco nie redukujemy tych kalorii, tylko zaczynamy te kalorie gromadzić, bo nasz organizm się boi, że na drugi dzień my mu ich nie dostarczymy i że będzie musiał pożyczyć. Złota zasada, żeby schudnąć trzeba jeść i żeby nie mieć insulinooporności też trzeba jeść. Oczywiście nie cały czas, te pory posiłków powinny być mniej więcej co 3-4 godziny. Pierwszy posiłek powinien być o godzinę po wstaniu, ale musimy dostarczać na bieżąco organizmowi te kalorie, które może spalać. Czyli dobra kompozycja, zawsze dodatek warzyw, bo to jest to, co zawsze powtarzam, no i ograniczenie cukru i produktów zawierających duże ilości cukrów, nawet owoców, bo jeżeli ktoś je duże ilości owoców w ciągu dnia, no są to 3-4 jabłka albo gruszki, albo jeszcze pomarańcze, to też tych cukrów prostych ma bardzo dużo. Jeżeli jest sportowcem, który spala te cukry w mięśniach, to dobrze. Ale jeżeli to jest osoba siedząca w pracy, na przykład praca biurowa, gdzie nie ma aktywności, to co organizm ma z taką ilością cukru zrobić? Musi ją zmagazynować i wtedy właśnie jest otyłość, a związana z tym potem insulinooporność.
A to zawsze się ze sobą wiąże? Czy są osoby na przykład, które mogą cierpieć na insulinooporność i być szczupłymi osobami?
Czasami tak się zdarza, dlatego że w 70% my dziedziczymy taką predyspozycję właśnie do insulinooporności. I rzeczywiście bywają takie osoby, które są szczupłe, a mają na przykład cukrzycę typu drugiego, co jest jakby konsekwencją tej insulinooporności. I to są takie, ale to są pojedyncze przypadki. Większość pacjentów ma tą insulinooporność właśnie z powodu nadmiernej masy ciała.
A co się dzieje z osobą, która odczuwa te dolegliwości, ma tą insulinooporność i czym się ten stan różni na przykład od cukrzycy?
Właśnie insulinooporność jest nazywana takim stanem przedcukrzycowym, bo to jest początek, tak? Jeżeli nasze komórki się zamykają na insulinę, to co robi trzustka? Trzustka zaczyna produkować tej insuliny dwa razy tyle, czyli mamy to, co mamy w krzywej insulinowej, badamy i nam wychodzi dużo insuliny. To znaczy, że trzustka chce to wyrównać, chce ten cukier upakować jednak w komórkach. W momencie, kiedy trzustka mówi, nie mam siły, nie będę produkować już tyle insuliny, mamy już cukrzycę typu drugiego, tak? Czyli te cukry zaczynają nam iść do góry. Pierwszy cukier jest powyżej 126, ten naczczo, i już wiemy, że wtedy jest cukrzyca. Natomiast jeżeli my dowiemy się o tym, że mamy insulinooporność i zmienimy naszą dietę, to mamy szansę do tej cukrzycy nie doprowadzić, bo my tej trzustki nie zmęczymy. Natomiast czasami objawem takiej insulinooporności może być tak zwana hipoglikemia reaktywna, czyli zjadamy powiedzmy jakieś owoce, zjadamy pierogi, zjadamy ciasto i najpierw czujemy senność, a po 2 godzinach nagle czujemy niepokój, drżenie rąk, zimne poty, czyli cukier nam spada. Dlatego, że trzustka zaczyna produkować dużo tej insuliny, ona jakby nie może się zatrzymać, produkuje i produkuje, więc cukier już jest w normie, a ona naprodukowała tej insuliny dużo. Czyli dalej te komórki się otwierają i cukier wchodzi do środka i cukier nam spada we krwi za bardzo, tak? I mamy objawy takiej hipoglikemii. I to są właśnie objawy tego, że niedobrze nasze komórki się otwierają na insulinę, bo insulina to jest taki kluczyk, który otwiera wszystkie nasze komórki.
To nie jest choroba insulinooporność, prawda? To jest taki stan organizmu, to działanie, które może spowodować te wszystkie objawy, o których pani powiedziała.
Tak, insulinooporność właśnie nie jest chorobą, jest objawem, że coś w tej naszej gospodarce węglowodanowej się dzieje niedobrego, tak?
A może być bezobjawowy charakter insulinooporności, że my nie będziemy odczuwać, nie będziemy wiedzieć tego, że coś jest nie tak?
To, no taki bezobjawowy charakter mają w większości osoby właśnie z nadwagą, otyłością. One nie czują tej insulinooporności, natomiast zwiększona ilość tkanki tłuszczowej tak jakby zatyka też te nasze komórki i powoduje tą insulinooporność, czyli trzustka tych osób pracuje na najwyższych obrotach. Oczywiście od naszych genów zależy, czy ta nasza trzustka da sobie radę. I bywa tak, że ktoś może mieć dużą nadwagę, a nigdy nie zachorować na cukrzycę, czyli ta jego trzustka jakoś z tą insulinoopornością sobie daje radę i produkuje wiele lat te zwiększone ilości insuliny, ale bywa też tak, że ta trzustka szybko powie, że dosyć i po prostu te cukry idą do góry.
Jeśli osoba choruje na cukrzycę, no to ma glukometr i może sobie zmierzyć poziom cukru, prawda? Albo jakiś, w jakiś inny sposób. A czy jest taki jakiś szybki, prosty test na sprawdzenie, czy mamy insulinooporność?
No najczęściej właśnie robi się krzywą glukozową połączoną z krzywą insulinową, czyli patrzymy, jak nasza trzustka zareagowała, jakim wyrzutem insuliny zareagowała nasza trzustka na dużą ilość glukozy, tak, którą pijemy.
Czyli w takim w zwykłym badaniu glukometrem, gdzie sprawdzamy poziom cukru, nie będzie podejrzenia, nie będzie, czy będzie można stwierdzić, że jeśli ten cukier będzie jakiś, nie wiem, obniżony, podwyższony, to też te wszystkie badania w kierunku insulinooporności powinniśmy wykonać?
Pierwszym takim badaniem, które powinniśmy wykonać, jeżeli jesteśmy po 40 roku życia, mamy nadwagę, mamy w rodzinie osoby chore na cukrzycę typu drugiego, to jest po prostu wykonanie krzywej glukozowej, tak? Czyli krzywej obciążenia glukozą. W tym badaniu już wyjdzie, czy nasz organizm sobie radzi z wchłanianiem tej glukozy do komórek. Natomiast nie pokaże to badanie insulinooporności, chociaż tak jak powiedziałam, no większość osób z nadwagą i tak ją będzie miało. Krzywa glukozowa tylko pokazuje, czy nasza trzustka sobie radzi, czy ona jeszcze daje radę wprowadzać cukier do komórek. Tyle nam powie to badanie. Natomiast, żeby sprawdzić, czy mamy insulinooporność, to trzeba zrobić też krzywą insulinową.
Chciałam porozmawiać trochę na temat diet. Czy jest jakaś dieta przewidywana właśnie dla osób z insulinoopornością, która mogłaby być skuteczna właśnie w poradzeniu sobie z tym problemem?
No teraz popularna zrobiła się dieta z niskim indeksem glikemicznym i ja oczywiście się mogę z tym zgodzić pod warunkiem, że rozumiemy, co to jest indeks glikemiczny. Bo badania na temat indeksu glikemicznego, i to też pacjenci mi często mówią, że tabele się bardzo między sobą różnią, były robione w Stanach Zjednoczonych i tamte tabele, które tam zostały opublikowane, nie przystają do naszych warunków, dlatego że tam są inne produkty spożywcze. Nawet drzem truskawkowy ma inny skład niż ten drzem, który jest u nas. Więc ja wolę pacjentom mówić, żeby po pierwsze dokładali warzywa przynajmniej do głównych posiłków. Dlatego, że indeks glikemiczny liczy się w ilości produktu, która zawiera 50 gram węglowodanów. I jak pacjent patrzy na tą tabelę i na przykład pomidor wychodzi, że ma indeks glikemiczny średni, to już pacjent myśli, no to nie powinienem tego pomidora jeść. Natomiast nie wie, że żeby osiągnąć ten średni indeks, to trzeba by było zjeść 1,5 kg pomidorów. Dlatego, że taka ilość pomidorów zawiera 50 gram węglowodanów przyswajalnych.
Jak ta dieta ma działać w takim razie o tym niskim indeksie glikemicznym? Dlaczego akurat ta dieta jest dobra dla osób mających problem insulinooporności?
Przede wszystkim dieta z niskim indeksem glikemicznym zakłada właśnie udział warzyw w naszym jadłospisie. Czyli jest zawsze taka złota trójca. Muszą być warzywa, musi być trochę białka i niewielki dodatek węglowodanów, czyli ilość tego chleba, 1-2 kromki na śniadanie i na kolację. Czasami ja właśnie taką drukuję pacjentom kartkę, że ilość na talerzu obiadowym warzyw to powinna być cała dłoń, ilość mięsa, czy jajko sadzone, czy ryba to powinno być śródręcze, czyli dłoń bez palców, a zaciśnięta pięść, tak jakbyśmy sobie przy nadgarstku odcięli, zaciśnięta pięść to jest ilość ziemniaków, kaszy, ryżu, makaronu. Czyli to jest właśnie dieta z niskim indeksem. Nie przesadzamy z ilością węglowodanów w naszej diecie
i dokładamy
do tego warzywa.
Te dwie kromki chleba na kolację to nie jest cała pizza na kolację.
No właśnie.
Tak jak
właśnie,
my lubimy,
już,
prawda?
Już widzimy, o co chodzi w tej diecie. Możemy oczywiście zjeść dużo warzyw na kolację i jeden trójkącik, a drugi zostawić sobie na przykład na śniadanie, tak? Czyli właśnie ilość, ile zjemy tego pieczywa, ile zjemy tej mąki.
Czy takie osoby, które cierpią na insulinooporność, mają większe prawdopodobieństwo cukrzycy w przyszłości albo jakichś innych chorób, w których udział ma trzustka?
Tak, jeżeli ktoś ma insulinooporność, no to jeżeli nie zmieni, tak, swojego postępowania, jeżeli nie zmieni swojej diety, jeżeli nie zwiększy ilości warzyw, nie ograniczy słodyczy, to wcześniej czy później zachoruje na cukrzycę typu drugiego. Dlatego, że ta trzustka ma swoje ograniczone możliwości produkcji insuliny. Trzustka jest też takim delikatnym bardzo narządem, a sama insulina i cukrzyca to jest taka choroba postępująca, tak? To, że dzisiaj na przykład jeszcze ta trzustka sobie radzi, jeżeli nic nie zmienimy, to ta trzustka za jakiś czas nie będzie sobie już radziła z tą ilością węglowodanów. Czyli to jest dla nas taki sygnał alarmowy.
Dieta ma znaczenie, bo wieloletnie jedzenie niewłaściwych produktów no może do tego wszystkiego doprowadzić.
Tak, dlatego coraz młodsze dzieci właśnie mają insulinooporność i mają cukrzycę typu drugiego, dlatego że te trzustki już nie dają rady z produkcją insuliny. Najpierw pojawia się insulinooporność, a potem pojawia się cukrzyca. Mam takich pacjentów, którzy zatrzymali się w tej ścieżce, w tej drodze, i zaczęli więcej uprawiać sportu, zmienili swoją dietę i nie chorują do tej pory na cukrzycę typu drugiego. Ale to musimy zmienić właśnie swoją dietę i swoje nawyki żywieniowe.
To jeszcze tak z Pani doświadczenia na koniec zawodowego jako dietetyka. Co wyrzucamy z naszej diety? Na pewno.
Gdybym mogła coś wyrzucić tak na 100% w ogóle z naszego świata dzisiejszego, to są soki owocowe. Soki owocowe, które gubią niestety i młodzież, i czasami osoby starsze, zawierają bardzo dużo cukrów prostych. W jednej szklance jest nawet 8 łyżeczek cukru takiego soku. Producenci się chwalą, że tam nie dodają cukrów, ale wystarczy, że dodadzą mniej wody. Dlatego, że soki są produktem wysoko przetworzonym, są gdzieś tam na świecie produkowane, zagęszczane do takiej gęstej pulpy, transportowane po całym świecie i potem gdzieś w jakimś kraju są, dodawana jest woda, właśnie są mieszane i robi się różne soki owocowe. To jest produkt wysoko przetworzony, są to nam zupełnie zbędne cukry. Te z miążem troszkę lepsze, bo mamy chociaż trochę błonnika. Jak dzisiaj też pacjentka opowiadała mi o tym, że robi sobie sok owocowy, to mówię, najzdrowsze co jest w tym soku, to są te wiórki, które pani wyrzuca. To jest największa wartość. To są witaminy, to jest błonnik bardzo zdrowy dla naszych jelit. Natomiast sama fruktoza, sam sok nie ma już żadnych dla nas wartości. No chyba, że ktoś, mówię, biega w maratonie i chce szybko uzupełnić cukry spalone. Natomiast my nie potrzebujemy takich dawek cukrów, takich dawek fruktozy.
Proszę Państwa, czytajmy etykiety, sprawdzajmy, co kupujemy i co w tych wszystkich produktach się znajduje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ewa Dygaszewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Pomorskiem, certyfikowana edukatorka i dietetyk. Dziękuję, że była Pani z nami.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.